Zyskowność firmy. Od jakiej liczby wyrażonej w procentach zaczyna się dobry zysk firmy? I masz następujące odpowiedzi. 4%, 9%, 16%, 25%.
Nazywam się Krzysztof Sarnecki i prowadzę firmę Quest Change Managers. Na co dzień pomagamy firmom działać skuteczniej. Rozmawiamy o konkretach, zmieniamy sposób myślenia i pracy zespołów, a całość wspieramy praktycznymi warsztatami.
Ten film ma rozwiać swego rodzaju, może to jest oksymoron, bo kuriozalny mit. Sam mit bardzo często jest związany z jakimś kuriozum, ale tutaj to jest aż kuriozalny mit. Kiedy spotykam się, szczególnie tutaj mowa o handlowcach w bardzo różnych firmach, ale nie tylko. I zadaję pytanie, słuchajcie, od jakiej liczby zaczyna się dobry zysk firmy? Tak zwany rule of thumb, czyli taka złota zasada. To jaka to jest zyskowność? No i proszę, jest na sali 20 osób, mówię, no niech każdy weźmie długopis, napisze taką liczbę, od której według ciebie zaczyna się już taka zyskowność firmy, że mówisz, to jest dobra zyskowność. Specjalnie proszę o to, aby te osoby zapisały, żeby to nie było tylko w głowie. No i proszę, żeby odczytywały. I jakie dostaję odpowiedzi? No, najczęściej, gdybym wyciągnął średnią z tych wszystkich wypowiedzi, oczywiście no, nie robiłem badań, ale zaufajcie mi, że gdzieś ta średnia się kryje, no to tak większość myśli, że dobry zysk to tak jest między 15, ale na pewno od 10% w górę, ale bardzo często słyszę odpowiedzi 20, 30, czasami 50%. Obalam ten mit. Dobry zysk firmy zaczyna się już od kilku procent. Czyli tutaj poprawną odpowiedzią jest 4% spośród tych liczb, które wymieniłem. Czy to jest 4, czy to jest 5? Ogrom firm na świecie ma zyskowność na poziomie 2, 1,5%, 3%. Oczywiście są firmy, które osiągają wyższe procenty, no bo są firmy, które potrafią wypracować świetny zysk. I te zyski są wtedy na poziomie 8%, jak ktoś ma 10%. Nie sprawdzałem dokładnie, ale jakieś 2 lata temu firma Apple przez 3 lata miała notowania na poziomie 17% zyskowności. Tej końcowej zyskowności proszę nie mylić z jakąś pierwszą, drugą czy trzecią marżą. Ale ikona wypracowała swoją pozycję na rynku, więc taka liczba, 17%, no to jest niesamowita liczba. Ale pytanie brzmi, z czego to wynika? Zanim odpowiem na to pytanie, dam znać o pewnej kwestii. Zyskowność firmy nie jest jedynym parametrem, który decyduje o tym, że firma jest w dobrym stanie. Ktoś może mieć świetną zyskowność w tym roku, a upaść w przyszłym, dlatego że nie planuje odpowiednio, przeinwestowała albo na przykład nasprzedawała z obietnicami różnymi serwisu i tak dalej, obsługi, czy nasprzedawała rzeczy, które dzisiaj na papierze fajnie się rozliczają, a później reklamacje wykańczają firmę i tak dalej. W związku z tym zyskowność to nie jest jedyna rzecz, no ale jest niezwykle istotną kwestią. Są inne parametry, takie jak cash flow, czyli płynność gotówkowa, która no, właściwie jest najbardziej fundamentalną kwestią biznesową, jeżeli chodzi o patrzenie na bezpieczeństwo i stabilność firmy. Ale są jeszcze inne oczywiście parametry, nie będę o nich teraz mówił, wspomnę tylko, że tak dużo osób, to będzie paralela, to nie jest dokładnie to samo, na pytanie, jak sobie Turcja daje na rynku światowym, dużo osób, które no, nie są w temacie, mówią ojej, tragicznie, dlatego że tam jest niezwykle wysoka inflacja. I tak jak zyskownością, inflacja nie jest jedynym parametrem, który decyduje o tym, w jakim stanie jest ekonomia, bo akurat Turcja ma niezwykle silną ekonomię, oczywiście ma tragiczną inflację, ale wiele innych tematów, o które Turcja zadbała, rysuje o wiele lepszą przyszłość przed Turcją, oczywiście ciągle zachowując pewne zagrożenia, niż na przykład mają kraje Europy Zachodniej, które nie mają takiej inflacji, nawet zbliżonej. I wracając teraz do naszej zyskowności, więc to nie jest jedyna kwestia, jeżeli firma ma zyskowność na poziomie 4,5%, to jest świetnie prosperująca firma. Absolutnie nie. Natomiast teraz skupiamy się tylko na zyskowności. Dlaczego zyskowność w firmie nie może być wyższa w firmach nie może być wyższa niż 8, 10, 12%. I ta średnia, gdybyśmy ją wyciągnęli, przyznam, nie znam danych statystycznych, ale kto wie, czy biorąc pod uwagę wszystkie firmy na świecie, czy uderzyłaby więcej niż 1%, 1,5% i tak dalej, uwzględniając też upadki, bankructwa i tak dalej, i tak dalej. Ale dlaczego procent 4, 5, 6, 8 to jest dobry procent i dlaczego przede wszystkim ta zyskowność nie może być 20-30%? Sporadycznie może się wydarzyć i to najczęściej na jakimś krótkim odcinku, nawet nie na odcinku roku, tylko na przykład na odcinku 3 miesięcy. Otóż, wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy, każdy z nas, kto ogląda ten film, kto mnie teraz obserwuje, słucha, ma w banku sporo pieniędzy, ma odłożoną gotówkę 10 milionów złotych. Good luck, życzę. I teraz uwaga, dlaczego mamy te pieniądze w banku? No bo nie wiemy, jak je inwestować, a bank nam przynajmniej daje, umówmy się, umownie, tak? Bo tu nie będziemy dyskutować, że oprocentowania są też opodatkowane, że one wcale nie są na poziomie takim, jak ja mówię, bo czasami oprocentowanie może być 7, a czasami może być 3, ale załóżmy, że 5% i mamy to w banku. No i teraz dostajemy te 5% od naszych 10 milionów i jakie ponosimy ryzyko? No bardzo małe. Dlatego, że właściwie możemy powiedzieć, że ten bank nam gwarantuje to, że my tych pieniędzy nie stracimy. Oczywiście niekoniecznie musi trzymać to na jednym koncie, bo są też pewne limity ubezpieczeniowe i tak dalej, ale zostawiam te didaskalia, bo one nie są tutaj najbardziej istotne. Istotny jest mechanizm. No i teraz w pewnym momencie dowiadujemy się, że ktoś otworzył firmę, jakaś branża, dobrze sobie daje radę i to jest na przykład 6%. Czy my wyciągniemy pieniądze z banku, zainwestujemy w tą branżę, jeżeli my mamy 5 w banku, a tutaj mamy 6%. No oczywiście, że nie. Przede wszystkim w biznesie jest ryzyko, mogę nie wygrać, mogę nie mieć tych osiągów, mogę nie umieć zarządzać, albo jak będę inwestować w czyjąś pracę, to nie wiadomo, jak ktoś sobie da radę i tak dalej. W związku z tym nikt nie myśli o tym, żeby ruszać te pieniądze z banku. Wolę mieć spokojne 5% niż ryzykować dla 6-7%. Ale jeżeli dowiaduje się, że jakaś firma w jakiejś branży ma 12%, to zaczynam już reagować, zaczynam myśleć. A może by tak 3 miliony z tych 10 wyciągnąć i zainwestować w ten typ biznesu, w tę gałąź, w ten kierunek, no bo jak tam jest 12%, no to to jest ogromna różnica. No i część osób wyciągnie może nie 10, ale 3 miliony, część 6 milionów, część 2 i zainwestuje w to. Ale jeżeli my byśmy się dowiedzieli, że jest branża i jest firma lub typ działalności, który przynosi 18%, wow, no to wtedy naturalne jest to, że ci, którzy mają te 10 milionów, pomyślą sobie, kurczę, no to ja 5 zainwestuję, bo mam o co grać. Nawet jak tam jest ryzyko, to jednocześnie szanse na wygrane są ogromne, no bo 18% to są ogromne pieniądze od pieniędzy, które ja w tym momencie mam. Zarobię o wiele więcej. No i znowu zostawię sobie na koncie 3 miliony, a 7 zainwestuję. Czym wyższa zyskowność, tym większa szansa na to, że nastąpi przepływ pieniądza do tej branży. No i teraz, jak następuje przepływ pieniądza do takiej branży, to powstają następne firmy, które ze sobą konkurują. A jak jest większe nasycenie rynku, no to zrozumiałe jest to, że konkurencja oparta na nasyceniu, między innymi, czy wynikająca, konkurowanie wynikające z nasycenia, będzie powodowało to, że ceny w tej branży będą spadać, więc marże będą spadać. No i po 2 latach okaże się, że o ile w tej branży, w tej dziedzinie przedtem zarobki były 12% albo 18% jeszcze bardziej, to w tym momencie zaczyna lecieć to na łeb, na szyję, dlatego że zbyt dużo ludzi poszło w tę branżę. Ktoś gdzieś kiedyś miał 12, potrafił to wypracować, znalazł jakiś koncept, być może niszy, a być może koncept, jak działa i tak dalej, może wychwycił koniunkturę po prostu. A tu nagle okazuje się, że w pierwszym roku nie uzyskałem 12%, ale na przykład 7, to i tak jest bardzo dobrze, ale w drugim roku zjechałem już do 2, a w banku miałem 5. Następuje samostymulacja zyskowności firm, Dlatego, że tam, gdzie jest wyższa zyskowność, następuje przepływ pieniądza i wzrasta nasycenie. Bardzo często wzrasta oczywiście konkurencyjność. Samo nasycenie nie definiuje wysokiej konkurencyjności, ale oczywiście powoduje to, że ta presja na ceny i w związku z spadek marż następuje automatycznie. No i teraz rozumiemy, dlaczego tak się dzieje, że jeżeli firma ma oprocentowanie na poziomie 4%, to jest naprawdę nieźle. Oczywiście są firmy, które mają, nie oprocentowanie, przepraszam, tylko zyskowność. Jeżeli firmy, są firmy, które mają na przykład zyskowność 1-2%, ale rośnie ich kapitał, rośnie wartość firmy z różnych powodów. W związku z tym zarabia się w biznesie nie tylko na operacjach, czyli tak zwane wpływy i rozchody, czyli tak zwane income statement, rachunek strat i zysków i ten zysk na końcu zostaje, ale także budujemy pewną wartość firmy. Mogą także, może rosnąć kapitał firmy wynikający z tego, że firma na rynku ma coraz silniejszą pozycję, na przykład ma markę coraz silniejszą, marka na pewnym etapie stanowi wartość, więc nie tylko zyskowność, no, a już nie mówiąc o tym, że czasami środki trwałe także zyskują na pewnej wartości. I teraz, zamykając temat, nie opowiadajmy takich głupot, że dobra firma to taka, która ma 20% zyskowności, bo w praktyce takie nie istnieją. Oczywiście spotkamy takie firmy, szczególnie małe, gdzie ktoś fenomenalnie prowadzi swoją działalność, potrafi się odnaleźć, jest no, bardzo ekonomicznie prowadzi swoją działalność, a jednocześnie odważnie. No i może jakaś mała firmyka uzyskać takie swoje 20%. No ale zwróćcie uwagę na to, jeżeli ona zyskuje tyle i zaczyna się rozwijać, to zyskowność firmy będzie spadać. Dlaczego? Bo musi inwestować w rozwój tej firmy, więc rosną koszty stałe. Rozwój firmy jest związany z tym, że uczymy się innego działania, bo jak jesteśmy mali, to działamy inaczej. W związku z tym sama organizacja pracy jest dla nas trudniejsza, to ponosi ze sobą koszty, uczymy się tego, nie optymalizujemy tego na takim poziomie jak poprzednio, no i się nagle okazuje, że jak rośniemy, to zyskowność spada. I dlatego trzeba pamiętać, że zyskowność firmy tak naprawdę, jeżeli w ogóle jest, to już jest uśmiech na twarzy, a w dzisiejszych czasach widzimy to gołym okiem. No i teraz za tym idzie jeszcze jedna kwestia. No, jeżeli my mamy zyskowność na poziomie na przykład 4%, czyli już no, to jest solidna, dobra zyskowność. To pytanie brzmi, jeżeli my sprzedajemy coś za 100 zł i to jest nasz produkt i z tej sprzedaży zostaje nam 4 zł, a my w pewnym momencie zaatakowani przez konkurencję obniżymy z tych 100 zł do 98, bo naciśnie nas konkurencja. To co się dzieje z zyskownością? Spada o 50%. Ale jeżeli będziemy potrafić sprzedawać transformacyjnie i potrafimy na rynku nasyconym sprzedać za 102 zł, to zysk nam przyrósł o 50%. Z 4 do 6. A to jest tylko związane ze zmianą ceny. W związku z tym, jeżeli ja nie podnoszę kosztów, ale mogę podnieść bardzo delikatnie cenę, dzięki no, tutaj na tym kanale znajdziecie filmy sprzedaży transformacyjnej, to zyskowność rośnie bardzo silnie.
Zapraszam na Compendium MBA, jedyny program menedżerski w Polsce prowadzony w konwencji nielinearnej. 7 dni praktyki, która daje więcej niż lata teorii na studiach. Efekt? Gotowy zestaw narzędzi, które wdrożysz w firmie już następnego dnia.
Puenta, rynek wysokiej konkurencyjności to jest rynek, na którym zwyciężają ci, którzy należą do wąskiej grupy podmiotów biznesowych, które posiadają najlepsze dostępne narzędzia na rynku. I wysoka konkurencyjność, na tym kanale nagrałem filmy, które o tym mówią, zaczyna się od liczby 8% konkurujących posiada najlepsze dostępne narzędzia na rynku. Czyli dystansuje się od 92%. 8-10%. I to są rynki wysokiej konkurencyjności. I na tych rynkach wysokiej konkurencyjności konkurowanie jest bardzo trudne, jeżeli nie masz dostępu do tych narzędzi. Czyli należysz do tych pozostałych 90% konkurujących z tymi słabszymi narzędziami. Średnia konkurencyjność, która jest w Polsce, dzieje się wtedy, kiedy 3-4% konkurujących podmiotów dysponuje najlepszymi, dystansującymi ich od pozostałej grupy konkurujących narzędziami, jakie są. I to jest Polska w Europie. Żaden inny kraj w Europie nie ma konkurencyjności na tym poziomie, jak ma Polska. Przede wszystkim kraje zachodnie są bardzo nisko konkurencyjne, dlatego że one się nie rozwijają, nie inwestują w rozwój wiedzy, umiejętności, narzędzi i tak dalej. Narzędzia techniczne, technologiczne na dłuższą metę nie rozwijają konkurencyjności w takim stopniu, aby można było tutaj mówić o wzroście konkurencyjności w sposób zasadniczy. No, troszeczkę tak, jak można sobie kupić maszynę, tylko trzeba ją jeszcze obsłużyć, zoptymalizować, umieć nią działać, umieć o nią dbać i tak dalej. Sam mechanizm jeszcze niczego nam nie daje. No i teraz na takim rynku, który jest rynkiem o średniej konkurencyjności, tak jak w Polsce, jeżeli należysz do tej grupy 3-4%, które posiadają najlepsze narzędzia, to możesz uzyskać zyskowność wyższą, 8-10%. Ale konkurencyjność w Polsce rośnie. Przewiduję, że za około 5 lat a będziemy już krajem o wysokiej konkurencyjności. Jeśli dołączymy do konkurencyjności na poziomie Japonii, Stanów Zjednoczonych, Chin, Malezji, Singapuru i tak dalej. Będziemy na tej półce, no i będziemy się dystansować bardzo od Europy Zachodniej. To zresztą już się dzieje, bo już odskoczyliśmy zdecydowanie. Ci, którzy się podniecają strasznie atakowaniem wszystkiego, co jest pozytywne na temat Polski, no to tak sobie niech sobie zauważą taką kwestię, że tak nie psim swędem dostaliśmy się do G20, a właśnie w tym roku przewidywane jest, przeskoczymy Japonię, jeśli chodzi o pewne przeliczniki na głowę mieszkańca. W związku z tym warto się edukować, ale warto rozumieć te bardzo podstawowe kwestie. Reasumując, dobra zyskowność firmy zaczyna się, taka bardzo pozytywna, silna, od 4%, 5% idzie w górę. Zyskowności typu 15-20% prawie, że się nie wydarzają. Oczywiście się wydarzają, ale bardzo rzadko, jest to sporadyczne. Czym wyższa zyskowność uzyskana przez kogoś na jakimś odcinku czasu, tym większy przepływ pieniądza w tym kierunku, więc ta zyskowność będzie malała, czego przykładem jest właśnie firma Apple. I w związku z tym, jeżeli zyskowność osiągamy na tym poziomie, to jak trzeba być ostrożnym, uważnym, żeby nie utracić tej zyskowności, bo malutka zmiana w firmie może spowodować, że plajtujemy, że po prostu nas nie ma. Warto to wiedzieć, aby ten mit pod tytułem, że dobra zyskowność to 50%, żebyśmy takich bajek nie opowiadali. I proszę nie mylić tego z marżą, bo marża może być 30%, a marża jest czymś zupełnie innym niż finalna zyskowność firmy. I teraz uwaga. Jeżeli to, co usłyszałaś, Ci się spodobało, to możesz jeszcze doładować sobie tę wiedzę. Link widzisz na ekranie. Pod filmem także ten link w opisie jest. Kliknij i bezpłatnie ściągnij sobie dodatkowe materiały. Zapraszam do subskrybowania tego kanału. Zrób to proszę, wspomóż mnie i wspomóż innych. Także poprzez to, żeby przesłać link, dać informację, że coś takiego istnieje, podzielić się w mediach społecznościowych tym, że warto się temu przyjrzeć. A dlaczego? No, dzielić się warto, bo świeca, od której odpalana jest następna, nawet jeżeli gaśnie, to faktycznie nic nie traci.